Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym programie pod tytułem Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą i od razu tutaj Państwu mówię, proszę sobie przygotować coś do pisania. Za chwilkę przekażę Państwu kilka adresów internetowych, które być może okażą się Państwu przydatne. Szanowni Państwo, tych tematów, o których my mówimy, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ostatnio w Polsce pojawiła się informacja, że będzie proponowana jest w tej chwili ustawa, która będzie pozwalała na po prostu niebywałe rzeczy, które mogą się wydarzyć w związku z tak zwaną pandemią. Tych zakusów takich jest w tej chwili bardzo, bardzo wiele. Powiedziałem Państwu, że na właśnie mojej stronie internetowej i tu może od razu podam Państwu adres tej mojej strony, to jest jerzyzieba.com, jerzyzieba pisany oczywiście razem, bez przecinków, kropek i myślników. I tam w zakładce szczepienia możecie Państwo posłuchać sobie tego, co zrobiłem już wiele lat temu. To jest 35 filmów dokumentalnych, opartych na faktach, na dokumentach, na publikacjach i tak dalej odnośnie szczepień. Ale pierwszy film, który tam Państwo zobaczycie, on Państwu powie, jak można zrobić, żeby się nie dać zaszczepić. W Polsce już w tej chwili jest przygotowywana jakaś akcja tak zwana zimowa, no i będą wytaczać różnego rodzaju działa. Natomiast chcę Państwu też powiedzieć, że wspominałem o tym, że 5 lat temu, już będzie ponad 5 lat temu, wspólnie ze prawnikami w Warszawie opracowałem taką nowelizację ustawy, która to ustawa przywróciłaby normalność w Polsce, dlatego że ta ustawa mówi o tym, że lekarz ma prawo wyboru terapii w porozumieniu i za zgodą oczywiście pacjenta czy jego opiekuna prawnego. To jest właśnie na tej mojej stronie internetowej, gdzie możecie sobie Państwo wejść w zakładkę wiedza, no i tam jest taka podzakładka ustawa. Więc w tej chwili doniesiono mi, ale to tak z ust bardzo, bardzo wiarygodnych, że właśnie pan doktor Grzegorz Braun, poseł na Sejm, chce się za to wziąć. To wzięcie się będzie polegało na tym, że będzie stworzony projekt poselski nowelizacji ustawy i ten projekt będzie przekazany do marszałka Sejmu, czy do pani marszałek Sejmu, która zgodnie z zasadami panującymi w Polsce może wyrzucić to do śmietnika. Dlatego, że nie mamy niestety demokracji bezpośredniej i tak to może się dziać. Gdyby jednak doszło do głosowania i gdyby jednak posłowie zagłosowali, ja sobie nie wyobrażam, żeby któryś z posłów nie głosował na to, to istnieje wtedy bardzo wielka szansa, że Polska byłaby jedynym krajem, która by zatrzymała to covidowe szaleństwo. Proszę zwrócić uwagę, że ich koronnym argumentem jest zawsze to, że ludzie chorują. A my wiemy, że leczenie COVID-19 to jest po prostu 1 do 3 dni skuteczność, jak do tej pory jest 100% leczenia, dlatego mówiłem o tym wcześniej, mówię tutaj celowo o tym, że gdyby do przegłosowania tej ustawy doszło, to zatrzymalibyśmy to szaleństwo w Polsce. Przede wszystkim inne kraje by poszły najprawdopodobniej też za tym przykładem, no i moglibyśmy naprawdę tą iskierkę z Polski rozbuchać w ogromny płomień. To byłoby niezwykle ciekawe, dlatego że tak jak wspominałem, w Polsce mamy potężną już grupę, to są setki osób teraz, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego, żadnego zerowego, i to są osoby, które poprzez podawanie odpowiednie, podawanie askorbiniano sodu, wielokrotnie już podają to z DMSO, wody utlenionej i tak dalej, doprowadzają do tego, że osoby, które zaczynają chorować, są leczone błyskawicznie ze skutecznością stuprocentową. Oczywiście takiej skuteczności nie ma w żadnym polskim szpitalu. Najważniejsza rzecz to jest taka, że gdyby ta ustawa, to nowelizacja tej ustawy weszła, to mogliby to robić polscy lekarze. W tej chwili boją się izb lekarskich, boją się izby lekarskie, straszą ich odebraniem prawa wykonywania zawodu. Rzecznik praw pacjenta w Polsce jest taki urząd, nie wiem po co, ten urząd zagroził lekarzom, że jeżeli przepiszą komukolwiek amantadynę, no bo w Polsce się tą amantadynę stosuje, chociaż jak powiedziałem Państwu wielokrotnie, jest to najgorszy środek z tych wszystkich, to jeżeli lekarz odważy się przepisać amantadynę, grozi mu za to kara 500 000 zł. A więc doszło do tego, że za leczenie ludzi trzeba zapłacić potężną karę. No, żaden lekarz z tego nie będzie chciał skorzystać naturalnie, więc on nie będzie zainteresowany, żeby tych ludzi leczyć. Mówię o tym dlatego, że ta ustawa, ta nowelizacja by miała dalekosiężne konsekwencje, bo jeżeli by lekarze, bo jest cała masa lekarzy, którzy chcą leczyć skutecznie, bezpiecznie, ale boją się, jeżeli by mieli taką właśnie ustawową ochronę, leczyliby wtedy ze stuprocentową skutecznością. Co to oznacza? Oznacza, że nie byłoby ludzi chorych, dlatego że to leczenie może nastąpić u pacjenta w domu, w przychodni, w praktyce lekarskiej, no i wtedy nie byłoby ludzi chorych. No, osoby zdrowe nie umierają, więc zabrakłoby tym w Warszawie, zabrakłoby jakiegokolwiek pretekstu do tego, żeby wprowadzać jakieś tam szczepionki, maseczki, jakieś utrudnienia i tak dalej, bo nie byłoby podstaw. Dzisiaj mogą zrobić z ludźmi, co im się żywnie podoba. I dlatego ta ustawa ma taki zasięg i ma tak ogromne znaczenie, bo wtedy zatrzymałaby w ogóle istnienie nawet wyimaginowanej pandemii, bo pandemia jest określana właśnie, oni zmieniają co chwila też tam tą definicję, ale między innymi chodzi o to, ile osób zachorowało, no i ile było zgonów. No a gdyby zrobić to pod ochroną prawną tej ustawy, nie byłoby chorych, nie byłoby zgonów, więc nie ma pandemii. A skoro nie ma pandemii, to nie ma żadnych podstaw merytorycznych, ale to żadnych stosowania szczepionek. Oczywiście jakby ktoś chciał, to proszę bardzo, niech sobie idzie i się truje, ale są osoby, które o tym nie wiedzą. Drodzy Państwo, w związku z tym bardzo ważne będzie to, czy pan Grzegorz Braun będzie w ogóle mógł taki projekt stworzyć. Na razie wygląda, że może. Dowiedziałem się dzisiaj, że będzie to ten temat poruszony w przyszłym tygodniu przez niego. Będzie to bardzo ważne, dlatego że on wtedy zawiadomi o tym posłów z trybuny sejmowej. A więc to nie będzie byle co. Wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że świat powinien na to patrzeć. Czy świat będzie na to patrzył? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy to już w niedługiej przyszłości, ale informuję tylko Państwa tutaj o tym, że no, gdyby to do tego doszło, to ta iskra buchnie z Polski. Dlaczego iskra i dlaczego buchnie? No bo proszę popatrzeć, jeżeli w Polsce polscy lekarze, bo tu mowa jest o polskich lekarzach, zatrzymaliby pandemię, bo gdyby ta ustawa, nowelizacja weszła w życie, No to zanim te machiny się rozkręcą, to mi się wydaje tydzień, może dwa, kiedy polscy lekarze by skorzystali z tej nowelizacji i zaczęli leczyć skutecznie, tak leczą w Polsce fryzjerki i fryzjerzy, mówiłem o tym wcześniej, no to wtedy inne państwa by popatrzyły na to i z pewnością zrobiłyby dokładnie to samo, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie. No dlaczego nie? Dlaczego nie? Komu by przeszkadzało leczenie człowieka, zanim trafi do szpitala, a tam go wykończą? Jak na ogół tak bywa. No więc być może liczę na to, że właśnie ta iskra wyjdzie z Polski. Mam nadzieję, że macie już państwo coś do zapisania. Bardzo proszę zapisać sobie również, no podam jeszcze raz, moją stronę internetową, czyli jerzyzieba.com, pisane razem, jerzyzieba.com. Bardzo proszę zapisać sobie również adres naszego sklepu na Florydzie, który obsługuje Stany Zjednoczone i Kanadę. To jest ukryteterapie.com, też pisane jednym ciągiem, ukryteterapie.com i mój adres, bezpośredni adres e-mailowy do mnie, to jednym ciągiem też radiozdrowie@gmail.com. Powtarzam jeszcze raz. radiozdrowie@gmail.com. Gdybyście państwo chcieli skorzystać z polskiej strony suplementu Visanto, to wtedy ukryteterapie.pl. Ale zamówienia składacie sobie z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych ze strony ukryteterapie.com. W tej chwili mamy dodatkowe jeszcze suplementy w postaci liofilizatów. Bardzo proszę zapoznać się z tymi suplementami. W tej chwili zrobiłem już chyba 5. film ogólnie o suplementach Visanto. Te filmy są na przykład na Facebooku, możecie sobie państwo to poczytać. Aha, jeszcze jedna rzecz. Strona internetowa jerzyzieba.com, w której mamy filmy, przechodzi przez remont w tej chwili tak zwany i tam jest trudno cokolwiek na razie znaleźć. Szukujemy taki system, który by pozwalał państwu na ściąganie tych filmów na swoje twarde dyski, jak również na to, żebyście mogli dużo łatwiej tematycznie te filmy obejrzeć, bo ja ich robię w tej chwili bardzo dużo. One cieszą się w Polsce przeogromną popularnością, ale możecie sobie wtedy łatwo je odnaleźć. Także proszę dać nam chwilę czasu. Informatycy nad tym pracują. Teraz tak, wracam do e-maili. Pan Bogdan oczywiście, jak zwykle, napisał w sobotę pod koniec programu pan Jerzy poruszył bardzo interesujący temat, badanie glukozy glukometrem. Rozmawiałem z kilkoma moimi znajomymi, co często mierzą rano stężenie glukozy. Okazuje się, że badanie glukometrem, a badaniem krwi w laboratorium niewiele się różni wynikiem. Potwierdza się to, co pan Jerzy mówił. Tutaj nie za bardzo rozumiem to, dlatego że badanie krwi glukometrem i badaniem krwi w laboratorium, no to z natury powinno to potwierdzić, że ten glukometr no dobrze działa. Ale chyba tutaj chodzi o coś innego, bo pan Bogdan pisze, prawdopodobnie zanim pójdziemy na badanie krwi do laboratorium, to musi upłynąć z 5 dni bez brania witaminy C lub innych suplementów. Nie wiem, jak się ustosunkować do tego, bo mam za mało informacji, ale o co tutaj chodziło? No chodziło o to, że glukometry stosowane w domu bardzo często mogą pokazać na przykład bardzo wysokie stężenie glukozy, bardzo wysokie, podczas gdy tak naprawdę to ten glukometr będzie mierzył stężenie witaminy C. Opisałem to również w drugiej części ukrytych terapii, gdzie powoływałem się na odpowiednią publikację naukową, która wskazywała na to, że jeżeli jest takie nadzwyczaj wysokie stężenie glukozy, to jest bardzo prawdopodobne, że ten glukometr zmierzył nam stężenie witaminy C. I badania laboratoryjne stężenia witaminy C, nie glukozy, tylko witaminy C, potwierdzają, że no, ten glukometr zmierzył stężenie witaminy C, a nie glukozy. Dlatego zwracałem uwagę na to, żebyście Państwo wiedzieli przy mierzeniu, co mierzycie, zwłaszcza, że ci z Państwa, którzy suplementują się witaminą C i jej stężenie we krwi może być wysokie, to niestety technologia, która jest używana na tych paseczkach, no, jest na tyle niedoskonała, że może robić sporą różnicę. To znaczy, różnica polega na tym, że nie mierzy on stężenia glukozy, mierzy witaminę C. I ta publikacja właśnie to potwierdziła, że istnieje taka korelacja, czyli związek, gdzie no właśnie laboratoryjnie potwierdzono, że to jest jednak witamina C, a nie stężenie glukozy. Kiedy jednak stosujemy odczynniki laboratoryjne, no tutaj w zdecydowanej większości w laboratorium możemy odróżnić, czy to, co daliśmy do badania, to jest glukoza i oznaczyć to stężenie glukozy, czy też będzie to oznaczone jako stężenie witaminy C. Te metody laboratoryjne używane do określenia stężenia glukozy, one są uznawane za takie wiarygodne. No jeżeli nam stężenie glukozy, ale po badaniu laboratoryjnym, a nie glukometrem domowym, pokażą jaką wartość, no to się przyjmuje, że to tak jest. Okazuje się, że nie zawsze. Dlaczego? Bo są też publikacje wskazujące na to, że z jakiegoś powodu, i tego nie wiedzą dlaczego, ale z jakiegoś powodu u niektórych osób, jeżeli jest pobrana krew i zastosowano metody laboratoryjne oznaczania glukozy, to się nie sprawdza. I też nawet w niektórych przypadkach laboratoryjnych, podkreślam, te metody mierzą, u niektórych ludzi to się zdarza, z jakiegoś powodu mierzą stężenie witaminy C. Naturalnie nie można wszystkiego kwestionować i nie można powiedzieć, że wszystko jest złe i tak dalej. No niemniej jednak są takie przypadki. One należą do rzadkości, ale są. Dlatego zwracam Państwu uwagę na to, że gdybyście byli na przykład w jakiś tam sposób zaalarmowani pomiarem laboratoryjnym waszej glukozy i ona wychodziłaby wam bardzo, bardzo wysoko, to trzeba byłoby tam jeszcze zapytać, no może zmienić odczynniki chemiczne albo skorzystać z innego laboratorium. Tak jak mówię, to są rzadkie przypadki, niemniej jednak się zdarzają. A więc jeżeli ktoś suplementuje się i bierze sobie tą witaminę C, no to może nie 5 dni, bo witamina C jest usuwana z organizmu dużo szybciej, jest tym szybciej usuwana, im jest jej większe stężenie. Dlatego, że wspominałem Państwu, że nasz organizm ma dwa sposoby, można powiedzieć, usuwania witaminy C. Czyli jeżeli mamy podaną witaminę C na przykład dożylnie, a więc ona będzie o bardzo wysokim stężeniu, wtedy nasz organizm połowę tego stężenia we krwi już będzie miał nawet po 3 godzinach, a nawet niektóre publikacje mówią i po godzinie. Czyli jeżeli jest wysokie stężenie, to organizm sobie to usunie stosunkowo szybko. Natomiast kiedy my nie suplementujemy się i z pożywienia, z żywności naszej mamy jakieś stężenia witaminy C, bo mamy, no to wtedy, kiedy mamy te stężenia bardzo niskie, to organizm nie usuwa tej witaminy C tak szybko, jak w przypadku takim, kiedy jest ta witamina C podana zewnętrznie w dużej ilości. Czyli innymi słowy, organizm tak jakby chciał koniecznie tą witaminę C magazynować. Bo przy niskich stężeniach, no to tak jakby mówił, o, tu mam trochę nisko tej witaminy, lepiej będę uważał na nią, żeby jej tak szybko się nie pozbywać. Dlatego właśnie, kiedy spożycie witaminy C w postaci, no właśnie takiej normalnej, czyli z owoców czy warzyw, istnieje, to ono nigdy nie jest bardzo wysokie. I z kolei, kiedy przestaniemy spożywać cokolwiek, co nam daje witaminę C, no to ten słynny szkorbut, ten, który występował właśnie u marynarzy, on się pojawi dopiero gdzieś za miesiąc, może za dwa miesiące. Właśnie dlatego, że organizm broni się przed utratą witaminy C wtedy, kiedy ona jest w niskich stężeniach. No i jeżeli, mówię, zastosujemy suplementację, to może nie trzeba, żeby aż 5 dni czekać, bo organizm sobie z tym poradzi. Nigdy nie słyszałem, pisze pan Bogdan, o tym, aby mieć kartkę w portfelu z napisem jestem na diecie wysokotłuszczowej, no i w razie, kiedy dojdzie do wypadku samochodowego, proszę nie leczyć mnie na cukrzycę. Panie Bogdanie, to napisał w jednej ze swoich książek, tylko ja nie pamiętam w tej chwili, w której, bo czytałem je gdzieś z 20 parę lat temu, doktor Jan Kwaśniewski. Dlatego, że on zauważył takie zjawisko, to co państwu powiedziałem, że jeżeli są osoby na, może nie na diecie, ale na tym jedzeniu optymalnym, gdzie jest w diecie dużo tłuszczu, to wtedy dochodzi do takiego zjawiska, że organizm, nasz, komórki wolą wykorzystywać tłuszcz, ale tutaj chodzi o tłuszcz zwierzęcy, czyli ten tłuszcz nasycony do produkcji energii, raczej niż glukozę. I dlatego ta glukoza, no obrazowo tak mówiąc, ta glukoza jest no niechętnie pobierana przez komórki do produkcji glukozy, bo po pewnym czasie, i to jest dosyć długi czas, dochodzi do takiej adaptacji, czyli przystosowania się naszego organizmu do właśnie spożywania takiej ilości, wysokiej ilości tłuszczów. No i tak pan doktor Kwaśniewski mówił, nasz organizm preferencyjnie, czyli woli, do produkcji energii wykorzystać tłuszcz, raczej niż glukozę. To ma oczywiście sens, jak widać, ten organizm nasz nie jest głupi, dlatego że ilość energii, jaką można pozyskać z jednostki tłuszczu, jest dwa razy większa niż z jednostki glukozy. Tamte procesy przetwarzania tłuszczu są trochę wolniejsze, ale z kolei przetwarzanie tłuszczów na energię wymaga mniej enzymów różnego rodzaju i wymaga mniej witamin, substancji śladowych, minerałów i tak dalej. Dlatego ten proces tworzenia energii z tłuszczów jest dużo bardziej efektywny. Jeszcze bardziej efektywny jest, czyli ta efektywność zamiany substancji w energię jest wtedy, kiedy organizm wykorzystuje do tego ciała ketonowe. W szczególności właśnie tak zwane beta-hydroksymaślany, czy po angielsku beta-hydroxybutyrate. To z kolei powoduje, że w naszym mózgu produkcja energii pod wpływem właśnie działania ciał ketonowych jest, no, można powiedzieć, dużo lepsza, bo te procesy przebiegają dużo bardziej efektywnie. Dlatego, no, jeśli ktoś jest na tak zwanej diecie ketogennej, to wtedy u niektórych osób występuje takie zjawisko troszeczkę jakby byli na haju, bo ciała ketogenne, będąc dużo łatwiej przetwarzane w energię, no, powodują takie właśnie u niektórych osób, świat jest piękny, wszystko jest fajne dookoła nas, czuję się rewelacyjnie i tak dalej. To jest właśnie, niektórzy ludzie tak mają. Ja w tej chwili sam jestem w ketozie dietetycznej, bo sprawdzam to specjalnym glukometrem, który mierzy stężenie glukozy, ale też ma możliwości pomiaru ciał ketonowych, o którym Państwu mówiłem ostatnim razem. Także jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to bardzo proszę zaopatrzyć się w takie urządzonko. Wracając do tematu, to pan doktor Jan Kwaśniewski zauważył to, wydaje mi się, około nawet 50 lat temu, i kiedy opisał to, żeby osoba, która jest długo na żywieniu, w którym jest wysoka ilość tłuszczów, żeby tą karteczkę ze sobą miała. Pamiętam, czy to było w jego książce, czy w wywiadzie. On powiedział, żeby czasami was nie leczyli na cukrzycę. Nie opisał dokładnie mechanizmu tego wszystkiego. Mnie interesuje zaś troszkę inne zagadnienie. Otóż, jeżeli taka glukoza, takie stężenie glukozy u osoby spożywającej dużo tłuszczów przez wiele, wiele lat jest wysokie, takie, że w szpitalu by się tam przerazili, zaczęli leczyć takiego kogoś na cukrzycę, to doktor Kwaśniewski mówił, że to stężenie wysokie glukozy niczego nie robi złego. I to jest dla mnie ciągle pewnego rodzaju zagadką. Usiłuję ją rozwikłać, ale nie za bardzo mi idzie, muszę powiedzieć, dlatego że doktor Kwaśniewski zauważył to zjawisko. Ono trwa wiele lat czasami. To dlaczego takie wysokie stężenia glukozy nie powodują tego, że ludzie z takim wysokim stężeniem glukozy nawet są w diecie ketogennej, a jest niemożliwe wejść w dietę ketogenną z takim stężeniem glukozy. Tak więc tu nauka jeszcze ma sporo do zrobienia, a mnie chodzi o to, jakie są właśnie mechanizmy, które no, te osoby są po 10 i 15 lat w tym stanie takiej wysokiej glukozy, a ta glukoza nie uszkadza im organów, bo w normalnych warunkach wiadomo, że jeśli by tam miał ktoś glukozę 300-350, no to polineuropatia obwodowa się zdarza, problemy ze wzrokiem, z nerkami, z miażdżycą, z sercem, ze stopą cukrzycową, a to zjawisko u tych osób nie występuje. Także jeszcze mamy dużo do dowiedzenia się. Nauka robi ogromne postępy, ale jak widzicie Państwo, nie zawsze jest to w pełni wyjaśnione. Jest wiele takich zagadek medycznych, ale to jest zupełnie inny temat. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia.